No cóż, słuchajcie, wygląda na to, że ten nasz cykl razem czy osobno, bo taki jest właśnie cykl, jesteśmy w trakcie takiego cyklu kazań, który dotyczy naszej obecności jako chrześcijan w świecie, który chrześcijan raczej nie kocha. Być może czasem szanuje, być może czasem jakoś honoruje, a być może czasem wykorzystuje. Tak czy siak zadajemy sobie pytanie, czy chrześcijanie mogą kochać świat, skoro i kiedy świat chrześcijan nie kocha. Towarzyszymy wtedy Danielowi w jego księdze, czytamy całą historię. No i dzisiaj po raz ostatni mamy okazję zajrzeć w tym cyklu kazań do jednego z rozdziałów tej księgi proroka Daniela. Ale zanim to zrobię dzisiaj przekornie, najpierw przeczytam inny fragment z księgi Ezdrasza. Ten był takim kronikarzem i pokazywał, co historycznie gdzieś tam w Izraelu w danym momencie, razem zresztą z Nechemiaszem, się zadziało. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, aby wypełniło się słowo Pana zapowiedziane przez Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla Persji, żeby w całym królestwie ogłosił i rozesłał na piśmie następujące rozporządzenie. Tak mówi Cyrus, król Persji. Pan, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa świata. On też zlecił mi, aby wybudować mu dom w Jerozolimie, w Judei. Kto z was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niechaj wraca do Jerozolimy w Judei i niech odbudowuje dom Pana, Boga Izraela. On bowiem jest Bogiem mieszkającym w Jerozolimie. Każdego więc, kto pozostał przy życiu, mieszkańcy tej miejscowości, w której mieszkał, niech zaopatrzą w srebro, złoto, sprzęt domowy i bydło i niech dodadzą dobrowolnie ofiary na dom Boga, który jest w Jerozolimie. Przywódcy rodów, Judy i Beniamina, jak też kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wyruszyli, aby budować dom Pana w Jerozolimie. Wszyscy ich sąsiedzi wspomogli ich hojnie, srebrem, złotem, sprzętami domowymi, bydłem, kosztownościami, nie licząc wszystkich ofiar dobrowolnych. Król Cyrus rozkazał wziąć wszystkie przedmioty należące niegdyś do domu Pana, które Nabuchodonozor wywiózł z Jerozolimy, aby ofiarować je w świątyni swojego Boga. Dla każdego, kto towarzyszy nam w tym cyklu kazań i słyszał chociaż jedno albo część z tych, o których mówiliśmy już parę razy, musi zadawać sobie pytanie, co takiego się wydarzyło. Pamiętamy Nabuchodonozora, który najeżdża Judeę, który rabuje i plądruje Jerozolimę, który zabiera te wszystkie naczynia ze świątyni, te święte naczynia Izraelitów, które później stoją w domu jego bóstw i wręcz jego następcy wyśmiewają się z Boga, któremu zabrali te naczynia. A teraz słyszymy historię o tym, że król Persji, czyli ten, który w zasadzie jest następnym, kolejnym imperium po tych, które były na miejscu w Babilonie, wysyła wszystkich Judejczyków i tych z plemienia Beniamina, wszystkich Izraelitów z błogosławieństwem, mówiąc, że Bóg Izraela to Bóg największy i wspaniały. Więcej, mówi swoim ludziom, dajcie im co możecie, złoto, srebro, naczynia, pieniądze, jakieś pewnie zwierzęta, inwentarz, cokolwiek i niech idą z błogosławieństwem i odbudowują dom Pana, świątynię Boga Izraela. Co się stało w ciągu tych 70 lat, że tak potężna zmiana nastąpiła w sercu jednego z przywódców kolejnych imperiów, które i w których służył Daniel. Daniel jako młody człowiek razem ze swoimi przyjaciółmi jest porwany z Judei, porwany z Jerozolimy, trafia do miejsca, które nie należy do jego świata. Jest zupełnie inne, mówią w innym języku, mają zupełnie inną kulturę, mają brak kultury, mają niesamowicie rozwiniętą najróżniejszą technologię i wiedzę, ale jednocześnie mają rozwiniętą wiedzę o najróżniejszych bóstwach, astrologii, magii i tym podobnych. Daniel razem z przyjaciółmi jest wciśnięty w te tryby. Każą mu jeść to, co tam jedzą, każą mu tańczyć tak, jak mu zagrają, każą mu się uczyć tego, co oni się uczą, każą mu się dostosować. Daniel razem ze swoimi przyjaciółmi przeżywa te lata bez bez kompromisów, co nie znaczy, że bez niebezpieczeństw, co nie znaczy, że bez pokus, co nie znaczy, że bez zagrożenia życia. 70 lat później Daniel ma doświadczenie. Uwaga, ma już ponad 80 lat i w takiej sytuacji za chwilę go znowu spotkamy. Przeżył niewolę, porwanie, zobaczył deprawację Babilonu. Często tutaj to powtarzałem. To, co widzicie i co wam się wydaje niemoralne, nieetyczne, złe dzisiaj w życiu ludzi i społeczeństwa, pomnóżcie to wielokrotnie, być może stukrotnie i macie wtedy Babilon ówczesny. Widział zagrożenie przyjaciół przynajmniej dwa razy, kiedy ze względu na swoją wiarę i przynależność mieli być skazani wręcz na tortury, paląc się w ognistym piecu. Widział bałwochwalstwo, widział zdradę, widział śmierć jednego z królów, szaleństwo drugiego. Ale widział też Boże działanie. Doświadczał snów i wizji, które pozwalały mu wpływać na politykę kraju, w którym mieszkał, a w którym był teoretycznie i praktycznie niewolnikiem. Widział nawrócenie jednego z tych władców. A może i nie tylko jednego? Przez 70 lat przecież mówił ich językiem. Prawdopodobnie nabrał części ich zwyczajów. No przecież mieszkał tam, chodził do tych kawiarni, kupował w tych sklepach, spotykał tych ludzi, chodził po tych uczelniach, miał takich pracowników i takich przełożonych, jak wszyscy inni. 70 lat to bardzo dużo, żeby się zasymilować. I z tej zdrowej perspektywy ewidentnie tak właśnie było. Daniel znał tak dobrze ich język i tak dobrze funkcjonował na tym dworze, że wręcz stał się przełożonym z przełożonych, o czym zaraz przeczytamy. A to ważne, żebyśmy do tego zerknęli, bo to daje nam kontekst całej historii, o której będziemy mówić teraz. 6 rozdział Księgi Daniela. Posłuchajcie, bo postaram się to przeczytać w miarę szybko i sprawnie, bo historia jest emocjonująca. Królestwo objął Dariusz Med, który miał wtedy 62 lata. Postanowił on ustanowić nad swoim królestwem 120 satrapów, umieścić ich w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 zwierzchników, a jednym z nich właśnie był Daniel. Im to satrapowie mieli zdawać sprawę. Król więc nie musiał już słuchać sprawozdań satrapów. Sprytne, mądre, prawda? Daniel zaś wyróżniał się wśród tych zwierzchników i satrapów, gdyż miał w sobie nadzwyczajnego ducha. Dlatego król zamierzał postawić go nad całym królestwem. Wyżsi urzędnicy i satrapowie szukali więc pretekstu, aby oskarżyć Daniela o jakieś zaniedbanie w sprawach królestwa. Jednakże nic przeciwko niemu nie mogli znaleźć, bo był sprawiedliwy. Nie znaleźli żadnego zaniedbania ani marnotrawstwa, których by się dopuścił. Wtedy mówili między sobą, nie znajdujemy przeciw Danielowi niczego. Poszukajmy więc w tym, co wiąże się z kultem jego Boga. Następnie owi zwierzchnicy i satrapowie udali się spiesznie do króla i powiedzieli: o Dariuszu, królu, obyś żył wiecznie. My wszyscy, zwierzchnicy królestwa, prefekci i satrapowie, doradcy, gubernatorzy, jesteśmy zdania, że powinieneś wydać zarządzenie i ogłosić dekret, iż każdy, kto w przeciągu 30 dni będzie się modlił do jakiegokolwiek innego boga albo człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Teraz więc królu ustanów takie prawo, którego nikt nie może naruszyć, podobnie jak żadnego innego prawa Medów i Persów, i każ je zapisać w dokumencie. Król Dariusz kazał więc sporządzić dokument i go ogłosić. Czasami zadziwia nas naiwność tych władców, nie? Kiedy Daniel dowiedział się, że został sporządzony taki dokument, poszedł do swojego domu, którego okna wychodziły w kierunku Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie na kolanach modlił się i wielbił swojego Boga, jak to czynił dotąd. Kiedy ci ludzie niespodziewanie tam weszli, zostali modlącego się Daniela, który wzywał swojego Boga. Zaskoczenie, prawda? Udali się więc do króla w sprawie królewskiego nakazu. Królu, czy nie ogłosiłeś dekretu, że każdy, kto w przeciągu 30 dni będzie się modlił do jakiegokolwiek innego Boga albo człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów? Król powiedział, rzecz jest oczywista, zgodnie z niezmiennym prawem Medów i Persów. Wtedy oni odpowiedzieli królowi, Daniel, jeden z wygnanych z Judy nie liczy się z tobą, królu, ani z twoim dekretem, który wydałeś, i 3 razy dziennie odprawia swoje modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo się zasmucił i myślał tylko o tym, jak uratować Daniela. Aż do zachodu słońca szukał sposobu, by go uratować. Jednak ci ludzie przyszli znowu do króla i powiedzieli: o, wiedz królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani wyrok wydany przez króla nie może być naruszony. Wtedy król kazał przeprowadzić Daniela i wrzucić go do jaskini lwów. Król powiedział do Daniela: niech cię wyratuje twój Bóg, któremu już tak długo służysz. Przytoczono kamień, zastawiono nim otwór jaskini. Król zapieczętował go własnym sygnetem i sygnetem swoich dostojników, tak iż w sprawie Daniela niczego nie można już było zmienić. Czyżby? Odszedł król do swojego pałacu i pościł przez całą noc. Bardzo się smucił i nie mógł spać. O świcie wstał i natychmiast pobiegł wręcz do jaskini lwów. Gdy zbliżył się do jaskini, z niepokojem w głosie zawołał do Daniela: Danielu, sługo Boga żyjącego, czy twój Bóg, któremu tak długo służysz, zdołał cię uratować przed lwami? Danielu, proszę. Wtedy Daniel odpowiedział królowi: o królu, obyś żył wiecznie. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwom, aby nie wyrządziły mi krzywdy, skoro przed nim okazałem się sprawiedliwy. Również wobec ciebie, królu, nie jestem winny. Wtedy król bardzo się ucieszył i kazał wyciągnąć Daniela z jaskini. Kiedy wyciągnięto Daniela z jaskini, nie było na jego ciele żadnej rany, gdyż zaufał swojemu Bogu. Król kazał przyprowadzić tych ludzi, którzy swymi oskarżeniami chcieli zaszkodzić Danielowi. Zostali oni wrzuceni do jaskini lwów wraz ze swoimi synami i żonami. Zanim jeszcze wpadli na dno jaskini, lwy rzuciły się na nich i zmiażdżyły im kości. Potem król Dariusz napisał do wszystkich ludów, narodów i języków zamieszkujących całą ziemię: pokój wasz niech będzie niezmącony. Oto zarządzenie, które wydaję. Niech w całym moim królestwie, w którym panuje, wszyscy odczuwają lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo on jest Bogiem żywym i wiecznym. Jego królestwo jest niezniszczalne, a jego panowanie nieskończone. On ratuje i ocala, czyli znaki i cuda na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z paszczy lwów. Danielowi dobrze się powodziło w królestwie Dariusza i w królestwie Cyrusa Persa, o którym czytaliśmy jeszcze przed chwilą. Świętej pamięci Tony Stark, inaczej zwany Iron Manem, powiedział, że końcem każdej podróży, znaczy częścią każdej podróży jest jej koniec. I wygląda na to, że zbliżamy się do tego końca i mamy do czynienia z człowiekiem, którego moglibyśmy nazwać Iron Manem. Cztery imperia, czterech władców, potężni jak nikt inny wtedy na świecie, śmiało mogli się nazywać władcami świata, bo jeżeli chodzi o ten cywilizowany, o którym dzisiaj możemy czytać w tamtych czasach, to właśnie było to. Oni byli władcami imperiów i można powiedzieć, że władcami świata, tego, który wtedy był znany. Nikt im nie był w stanie podskoczyć, a to oni ginęli, odchodzili, a Daniel wciąż tam pozostawał. To oni próbowali przekonać albo zmienić kulturę, języki i nawyki i przyzwyczajenia i światopogląd wszystkich, których zniewalali, między innymi Judejczyków. Ale w efekcie to właśnie Daniel, ten jeden Izraelita, który mógł tak niewiele i był niewolnikiem, w rezultacie to on wpływał nie tylko na życie tych królów, ale na ich politykę, a co za tym idzie, na losy świata i swojego narodu. Wydawałoby się, że jeżeli ma już 80 lat, to już nic mu niepotrzebne. Chce po prostu spokoju i odpocząć. Już nie potrzebuje żadnej ani walki, ani stawiania oporu, ani po prostu pokazywania swojej odwagi czy integralności. Tymczasem Daniel stosuje tą samą zasadę, którą stosują sportowcy. Im bliżej mety, tym bardziej przyspieszam, a nie zwalniam. W żadnym razie nie zmienił swojego sposobu myślenia, swojej prędkości, swoich wartości. Czy to znaczy, że było mniej pokus wtedy? O, wręcz przeciwnie. Ale Daniel opierał już się w swojej historii, którą tutaj czytaliśmy wielokrotnie. Pokusie bogactwa, pozycji, zaszczytów. Potrafił stanąć przed jednym z władców imperiów i powiedzieć: wiesz co, zabierz sobie swoje szatki i swoje zaszczyty, nie potrzebuję. Bo to, co mam ci za chwilę przekazać, to jest prawda objawiona od Boga i to jest poważna sprawa. sprawdził się i teraz u kresu swoich lat wciąż jest wystawiany na próbę i pokusy. Myślę, że to lekcja dla nas. Jeżeli mamy jakieś pojęcie o tym, że możemy sobie wypracować coś i później już będzie łatwiej, to chcę wam powiedzieć, że nie na tym świecie. Jeżeli jesteś biznesmenem i masz poczucie, że wiesz, zapracujesz, a później będziesz z tego ewidentnie żył, to dzisiaj każdy biznesmen, który dobrze obserwuje gospodarkę i różne ekonomiczne wahania, dobrze wie, że to wcale nie tak prosto. A wręcz przeciwnie, im więcej masz, tym więcej się martwisz, tym więcej musisz na to wciąż, chociaż już masz, pracować. Podobnie jest z naszym naśladowaniem Boga, z naszym naśladowaniem Chrystusa, z podążaniem za twoimi wartościami, za wiarą, za światopoglądem. Wcale nie będzie tak, że im dalej w las, tym będzie łatwiej. Nabierzesz doświadczenia, ale pokusy, wyzwania, challenge będą wciąż nowe. I chyba nie ma potrzeby zwalniać. Tak długo, jak tylko jeszcze masz siły. Ale popatrzmy na życie Daniela, bo zawsze możemy się z niego jeszcze więcej nauczyć. Pomyślmy sobie o pracy Daniela. Widzieliśmy ją wielokrotnie tutaj i w zasadzie cały czas go widzimy, jak pracuje. Cały czas widzimy, jak wspina się po szczeblach kariery, pomimo tego, że wcale jej nie oczekuje. To już jest klucz. On wcale tego nie szuka. Nie szuka zaszczytów, nie szuka kariery. Nie chce być najlepszy, najwyższy. Nie chce być tym, który zarabia najwięcej. Nie chce być tym, który ma najważniejszą pozycję. Nie chce przejmować tej firmy, w której pracuje. A jednocześnie cały czas się tak dzieje. Podwyższają mu pensję, stawiają go na nowych stanowiskach i wciąż dają mu nowych ludzi, którymi ma zarządzać. Dochodzimy do miejsca, w którym ma zarządzać absolutnie wszystkim, w całym królestwie. Widać, król jest zmęczony, ma 62 lata, on już nie chce więcej się tym zajmować. On by chciał mieć Daniela, który mu będzie dawał cały raport i on już się wszystkim zajmie. I chyba właśnie będzie najlepszym kandydatem. Zadziwiające, że ten, który najmniej tego chciał, wciąż pozostaje najlepszym kandydatem. Cechuje go mądrość, pokora i stałość. Nic się nie zmienia w jego nawykach, jeżeli chodzi o jego pracę. Cały czas pracuje rzetelnie i sumiennie. To jego droga z Bogiem wpływa na jego etykę pracy nieodwrotnie. To jak Bóg go doświadcza, jak go zmienia, jak on traktuje swojego prawdziwego władcę, tego, który jest w niebie. Jak bardzo poważa, jak bardzo szanuje, jak bardzo poważnie traktuje jego prawa, to przekłada się na jego sposób pracy w Babilonie. I chociaż ma totalnie inną kulturę, totalnie inny naród, totalnie zmieszane języki, najróżniejsze inne zwyczaje, to okazuje się, że właśnie ten sposób wpływa najlepiej i sprawdza się najlepiej i jest najbardziej poważany i szanowany. Daniel ani razu nie wykorzystuje swojej pozycji. Szanował przełożonych i błogosławił ich nawet wtedy, kiedy oni chcieli go zabić. I to zupełnie niewinnie, za każdym razem. Za każdym razem, kiedy zagraża mu śmierć w Babilonie, on nie jest tego winien. I zamiast się odegrać, to on wciąż im błogosławi. Nawet tytułuje ich: o królu, szanowny królu, kochany królu. Tak, chciałeś mi zabić, wiem, ale szanowny królu, chciałem ci coś powiedzieć. Nie gniewam się, nie ma sprawy. Cechuje go coś, co nam czasami ciężko sobie wyobrazić, chociażby w stosunku do naszego pracodawcy, może nauczycieli, a może tak naprawdę rodziców, może bliskich, czy jakiejkolwiek innej zależności. Nie knuł, nie mścił się. Jak zareagował nawet teraz, kiedy dowiedział się o tym dekrecie? Czy myślicie, że Daniel, który miał taką pozycję i stanowisko, nie wiedział, co knują wszyscy satrapowie i zarządcy? A jednak jego odpowiedzią było nie szukanie rozwiązania, albo na pewno nie tworzenie koterii, która teraz będzie kontrą do tego, co wymyślili tamci, albo wykorzystanie swojej pozycji i pójście od razu do pracodawcy, do prezesa. Panie prezesie, oni knują przeciwko mi i chcą nieźle ci nabroić. To może teraz ich załatwmy. On zwrócił się do tego, który jest jego przełożonym zawsze od początku do końca, do najwyższego Boga. Tam szukał rozwiązania. Nigdy z jego ust nie wyszło słowo potępiające wobec swoich współpracowników, przełożonych i pracowników. Czy czujesz jakąś malutki cień presji przykładu i wzoru Daniela? Daniel nie stanął przed swoimi przełożonymi współpracownikami, ja jestem sługą Boga, więc tak naprawdę wy powinniście szanować mnie. Ja jestem sługą Boga, więc będę świetny w swojej robocie. Jeżeli ja jestem sługą Boga, to powinniście teraz mnie tutaj ozłocić, ja wam będę objaśniał te wszystkie sny, a to wy powinniście teraz mnie czcić. Nie. On był po prostu dobry w swojej robocie i wciąż służył Bogu, jednocześnie w rezultacie służąc i błogosławiąc tym ludziom. Chociaż chcieli go zabić, chociaż go nie szanowali, chociaż kładli mu kłody pod nogi. Czy szanujesz przełożonego w swojej pracy, kiedy się z nim nie zgadzasz? Czy szanujesz nauczyciela, choć nie wydaje ci się najlepszy? Czy dobrze o nim mówisz? Czy szanujesz pomimo zastrzeżeń i tego, że nie jest sprawiedliwy? Czy korzystasz z pozycji dla załatwienia swoich spraw? Czy sumiennie wykonujesz obowiązki i działasz na korzyść pracodawcy czy swojego pracownika, nawet jeżeli nikt tego nie widzi? Czy potrafisz zrezygnować z przywilejów, tak jak robił to Daniel, aby podzielić się z innymi efektami i owocami twojej pracy? Te wszystkie cechy właśnie gdzieś pojawiały się w życiu Daniela. On był po prostu dobry w swojej robocie i nikomu nie narzucał tego, co myśli, albo tego, jak ta robota wyglądać powinna. Ale kiedy czytamy dalej, widzimy pewien bardzo ważny aspekt też służby Daniela. Docieramy do jego życia, powiedziałbym, prywatnego, codziennego. Docieramy do życia, w którym pokazują się jego nawyki, bo oto na czym mogli go naciąć jego oponenci. Nic nie zmarnotrawił, nic nie sprzeniewierzył, nie zrobił nic złego, jest sprawiedliwy. Co wymyślili? No, doczepimy się do jego wiary. I się doczepili. A jak prosto mogli to zrobić? Wydał król werdykt, poszli do niego. Szczerze mówiąc, strasznie naiwny ten Dariusz. Oni bardzo cwani, w prosty sposób, pochlebstwami zdobyli idiotyczny dekret. Co to, czemu to miało służyć? 30 dni mają dawać cześć, chwałę królowi. Jeżeli król jest mądry, to by powiedział, ale słuchajcie, tyle bóstw czy coś, wiadomo, że mi i tak oddają, po kiego grzeba to wszystko, ale czego akurat 30 dni? A jaki to ma sens? Nieważne, pochlebstwa, no cóż, sprawiły swoje, a dobra, no to niech mi oddają cześć. Doskonale wiedzieli o jednej rzeczy, na której można złapać Daniela, na jego wierze i stałości tej wiary wobec jego Boga, jedynego Boga. Co więcej, musieli znać jego nawyki. Jeżeli wydali taki dekret i wiedzieli, że na tym go mogło przyłapać, to znaczy, że wiedzieli, jak wygląda jego życie. Wiedzieli, że 3 razy dziennie kłania się swojemu Bogu, modli się, zwraca się ku niemu, zwraca swój wzrok, swoje serce, oddaje mu cześć i chwałę. Prawdopodobnie tych nawyków dotyczących wiary Daniela było jeszcze więcej. Widzimy ten jeden. Kryzys, który następuje w życiu Daniela, kolejny już, ujawnia tylko jego charakter i jego nawyki. A my jak dbamy o swoje? A my jak dbamy o nawyki, które są w naszym życiu? Bo to one później kształtują naszą rzeczywistość. On się nie musiał zastanawiać, dla niego to było oczywiste. Nie będzie się niczemu podporządkowywał, jeżeli chodzi o jego wiarę w Boga, o jego zależność od jego najważniejszego, pierwszego i ostatniego pracodawcy. A jak ja dbam o swoje nawyki, chociażby dzisiaj, jako człowiek, który deklaruje się jako chrześcijanin naśladujący Chrystusa? Czy modlitwa codzienna, prosta, wznoszenie głosu do Boga jest moim nawykiem? Czy to jest nawyk, który przekazuje swoim dzieciom i potomnym i taki właśnie pokazuje? Czy kiedy przychodzi do studiowania Jego Słowa, to rzeczywiście myślę sobie i mam taki nawyk, który jest naturalny? Bo wierzę, że Daniel, to nie wynikało z niczego. On wiedział, co jest zapisane w Torze. On właśnie tym żył i tak postępował. Czy to jest mój naturalny, codzienny nawyk? Jeżeli myślisz sobie, że kiedyś jeszcze sobie wyrobisz, że jak będziesz już dalej w swoim życiu, to już będzie troszeczkę za późno na wyrobienie właśnie nawyków. One mają to do siebie, że muszą być wyrabiane już i teraz. A nabożeństwo? Łatwo jest, słuchajcie, nawet nie być tam, gdzie spotyka się Kościół. Nawet raz w tygodniu, to nie jest takie proste. A tak często można powiedzieć, dzisiaj nie mam nastroju, dzisiaj mi się nie chce. A czy ktoś pytał, czy ci się chce, albo masz nastrój? Od tego właśnie zależy Kościół i twoja wiara w Boga? Mam kiepski czas z Panem Bogiem, więc nie będę zaglądał do Bożego Słowa. A czy ktoś pytał, czy to jest właśnie powód, czy przyczyna? To jest po prostu Boże Słowo, więc musisz się nim karmić i do Niego zaglądać, niezależnie od tego, czy dzisiaj masz nastrój, czy go nie masz. Jakkolwiek by brutalnie albo może nietolerancyjnie dzisiaj to brzmiało, to właśnie te nawyki uratowały Daniela i pozwoliły mu przetrwać wszystkie burze i kryzysy. To kryzysy ujawniały jego charakter, na którym pracował z Bogiem codziennie. Historia Daniela, chociażby nawet w tym rozdziale, jak i w całej księdze, pokazuje nam jeszcze coś innego. Przekonanie o tym, że kiedyś przyjdzie moment, w którym świat będzie kochał naśladowców Boga, chrześcijan, jest bardzo naiwne. Tak nie będzie, kochani. Patrzę na historię Daniela i się zastanawiam. Jeden król, w zasadzie przychodzi Daniel do niego, on mu objaśnia sny, ten mówi, żeby wszyscy klękali, bo Bóg Daniela to jest ten Bóg. Wygląda na to, że się nawraca, wygląda na to, że coś przeżywa z Panem Bogiem, a za chwilę później każe się im kłaniać jakiemuś posągowi. Zanim ci królowie dotrą do jakiejś prawdy o Bogu, mijają różne czasy. Wydawałoby się, że to już teraz, to już ten moment. Powiedziałem mu o Chrystusie, nawrócił się, teraz zmieni swoje postępowanie, a za chwilę potem tak to nie wygląda. Będziemy naiwni, wierząc, że to świat może pokochać chrześcijan. Winą Daniela było tylko to, że wierzył jednemu Bogu, w przeciwieństwie do wszystkich innych, którzy byli politeistami i chwalili wiele bóstw. To, że nie chciał kłaniać się przed człowiekiem i oddawać mu czci i chwały. I to jest zapisane w 6 rozdziale, w 6 wersecie. To właśnie satrapowie wymyślili, bo to był jedyna możliwość. Więc jeżeli myślisz, że możemy zmienić ten świat w taki sposób, żeby on był chrześcijański, żeby on był taki, jak Pan Bóg w zamierzeniu go stworzył teraz, bez powrotu Pana Jezusa, że my jako chrześcijanie w jakiś cudowny sposób zbierzemy się, że ludzie w końcu jednak przestaną się bić między sobą, znikną konflikty, nierówności społeczne i najróżniejsze rzeczy, które nas martwią, jesteś w błędzie. To Bóg stawia na czele przywódców. Jak czytaliśmy w księdze Daniela, Daniel nieraz opowiadał tym przywódcom, to wszystko, co masz, pochodzi od Boga, to Bóg dał ci władzę. Ale czy to znaczy, że ci przywódcy nigdy nie byli głupcami? Albo nigdy nie postępowali niewłaściwie? Nie ufaj temu światu, ale Bogu. Więcej nawet, im bliżej będziesz Boga, im lepiej będziesz Go rozumiał, im bardziej będziesz mógł powiedzieć, że Jego sprawiedliwość przenika twoje serce, tym więcej spodziewaj się oporu. Bo jeżeli prawdą jest, co mówi Boże Słowo, a w to absolutnie wierzę, że tutaj póki co rządzi Książę Ciemności, to znaczy, że jesteś na wygnaniu w Babilonie, tak samo jak Daniel. I nie oczekuj, że ktoś cię po prostu pokocha ze względu na twoją wiarę i twoje postępowanie, niezależnie od tego, jak dużo dobra przynosi i jak właściwe jest. Władcy się będą zmieniać, polityki się będą zmieniać, narody się będą zmieniać. Przychodzą wybory za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj, którzy mogą głosować, zrobią to. Bardzo gorąco zachęcam i uważam, że to nie tylko obywatelski obowiązek, ale nawet dla obywateli Bożego Królestwa to jest właściwe, żeby brali w tym udział. Ale nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas wierzył, że jeśli właściwie wybierze tą czy inną partię, tego czy innego przywódcę, to pięknie zmieni ten kraj. Księga Daniela pokazuje nam inną perspektywę. Perspektywę Bożego Królestwa, w której to Bóg ustanawia przywódców niezależnie od tego, czy tobie się podobają, czy nie. Bo on ma inną perspektywę. A jaka była w rezultacie perspektywa Daniela? Perspektywa Daniela była taka, że wiara to sprawa osobista, więc nie będę jej nikomu narzucał, ale nie jest sprawą prywatną. Czyli dokładnie odwrotnie, jak często postępuję ja, czy my, czy chrześcijanie w dzisiejszym świecie. Chcielibyśmy innym narzucić postępowanie, światopogląd, moralność i nasze zasady etyczne wywodzące się z Bożego Słowa. Ale kiedy przychodzi do naszego życia, do naszej wiary, do świadectwa tej wiary w praktyce, mówimy, wiesz co, to moja prywatna sprawa. I nikomu nic do tego. U Daniela było dokładnie odwrotnie. Wiara to sprawa osobista, ale nie była prywatna, była wszystkim znana. Wręcz odważnie stał za każdym razem i mówił o swoim Bogu, który zmienia wszystko. To ten sam człowiek w domu, kiedy za zamkniętymi drzwiami, przy otwartych oknach, i ten sam człowiek na dworze króla. Mógł wybierać, albo po prostu, wiecie, uderzy w konformizm i będzie tak samo jak wszyscy, albo pokaże, jak wielkim indywidualistą jest, a on wybrał, że będzie po prostu podążał za swoim Bogiem. Ani jedno, ani drugie nie było jego motywacją. Tam, gdzie było zepsucie, jego postawa podążania za Bogiem wprowadzała czystość. Tam, gdzie był chaos, on był wciąż stabilny. Tam, gdzie było masa różnych odcieni szarości, on wciąż zachowywał integralność tego, w co wierzy i jak żyje. Jeśli oczekujesz w chrześcijaństwie i w naśladowaniu Pana Jezusa, w podążaniu za Bogiem, w życiu z Bogiem, samospełnienia, braku bólu i przeciwności, powodzenia, satysfakcji i wygody, to możesz się srogo zawieść. Żadne z tych nie było udziałem Daniela. Wręcz przeciwnie, im bardziej był Boży, tym więcej przeciwności go spotykało, nawet w tak sędziwym wieku, i po tak konkretnym doświadczeniu i wykazaniu się tym, co potrafi i co może. Zatem życie wobec Bożych praw i moralności może być wyzwaniem, ale na pewno jest niebezpieczeństwem. Kiedy sobie myślisz, że to trudne zdecydować, co Pan Bóg myśli, czy tak, czy siak, jaka jest Jego decyzja, co to znaczy żyć dzisiaj moralnie, to powiem Ci, to nie jest tak trudne. Ale z pewnością, jeżeli pójdziesz za tym, co Bóg mówi, to jest niebezpieczne. Dzisiaj tak, żyjąc w Babilonie jako chrześcijanin, tak. No i kończy się ta historia w ten sposób, że mamy głodne lwy, bardzo głodne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jedną noc one nie jedzą. W ogóle to jest taka noc, kiedy nikt nie je. Król nie je, Daniel chyba też nie je, lwy też nie jedzą. Więc wszyscy są głodni na koniec. I lwy zjadają akurat nie tego, którego zjeść miały. Ta historia kończy się w wyjątkowy sposób, pozytywny i piękny, ale nie wyciągaj z niego wniosku, że Pan Bóg zawsze cię wyciągnie ze wszystkich tarapatów, które są, bo najpierw pozwoli ci do nich być może wpaść. Tych przeciwności i tych wyzwań będzie całe mnóstwo właśnie dlatego, że podążasz za Bogiem. Ostatecznie jednak On cię uratuje. I kiedy my myślimy o ratunku, to my myślimy o ratunku takim, wiecie, codziennym. Dzisiaj, teraz przestanę chorować, będę miał pieniądze, zdam na te studia, na które chciałem, koledzy, koleżanki będą mnie wreszcie lubić. Po prostu pójdę do jakiegoś coacha, dostanę jakąś poradę. Nie, Bóg ratuje, ale ratuje twoją wieczność i twoje życie. Twoją wieczność z Nim. I w tym właśnie tak bardzo ważny jest Daniel jako figura Jezusa Chrystusa. Bo czy dostrzegasz podobieństwa? Tego, że jest odrzucony, tego, że jest zdradzony, tego, że jest skazany niewinnie, pomimo tych wszystkich dobrych rzeczy, które zrobił, a na koniec jest rzucony do jamy, która jest przywalona kamieniem i następnego ranka ktoś biegnie, żeby odkryć jak najszybciej, co tam się stało? Czy rozumiesz to? Dostrzegasz to? Czy widzisz tą figurę Daniela, która pokazuje Chrystusa, która pokazuje Jego zbawienie już wtedy jako proroctwo dla ludu Izraela? I tak jak Daniel, uwaga, skąd czerpał swoją siłę? Z nadziei. bo okna Daniela wychodziły na Jerozolimę. I z nadzieją, że wreszcie do niej powrócą, właśnie się modlił. Tak samo ty dzisiaj możesz pokładać nadzieję w Chrystusie, który dzieło zbawienia już dokonał na krzyżu i w swoim zmartwychwstaniu. Tak jak Daniel oczekiwał powrotu do Jerozolimy, odbudowania świątyni, tak my, wiedząc, że możemy być świątynią Chrystusa ze względu na Niego i Jego sprawiedliwość, oczekujemy nowego Jeruzalem, które będzie i objawi się wraz z Jego powrotem, z powrotem Chrystusa. Daniel żył nadzieją. Jego stałość, jego pokora, jego siła, jego odwaga z tego cały czas płynęła. Jego oczy były zwrócone permanentnie w stronę Boga Jahwe. Nie rób sobie urlopu. Nie od tego. 30 dni. Co to jest 30 dni? Czy Daniel nie mógł się zamknąć i powiedzieć: 30 dni przetrwam, potem wrócę do swoich nawyków? Tylko 30 dni. Czy nie mógł po prostu wyjechać, nie mógł zmienić otoczenia, nie mógł powiedzieć, że chce urlopu? Tak wiele mógł znieść. Mógł się uczyć ich astrologii, magii, różnych rzeczy, których być może nie chciał. Mógł przebywać pomiędzy zdeprawowanymi narodami i przyjmować ich prawa. Co więcej, być nawet tym, który te prawa egzekwuje. Ale jeżeli chodzi o jego relacje z jego Bogiem, tutaj nic się nie zmienia i nie zmieniło. Daniel nie wziął 30-dniowego urlopu i miał przypłacić to życiem po raz kolejny. Mając ponad 80 lat, komu by się chciało? Ja już swoje odwaliłem. Tymczasem jego nadzieja mu na to nie pozwala. Nie rób sobie urlopu. Nie rób sobie urlopu od Pana Boga i Jego praw. To by było naśmiewanie się z Niego. Przekraczając to, co wiesz, że jest niemoralne i złe w Jego oczach, mówiąc sobie: a to tylko na chwilę, popełniasz błąd. Czy ja mówię, że Bóg tego nie wybaczy? Nie, ale Bóg postawił nas w tym miejscu, w którym chce, abyśmy zmieniali świat. Zobacz, stałość wynikająca z nadziei Daniela zmieniła imperia, cztery po kolei. Jeden z władców wręcz jest tutaj zapisany, kiedy pisze swoje świadectwo nawrócenia do Boga Jahwe. A ostatni, którym czytamy, że pod jego rządami, pod rządami Cyrusa służył właśnie Daniel, Cyrus wysyła wszystkich Judejczyków i Daniel doczekuje się spełnienia swojej nadziei, bo właśnie oto jego naród wraca, nie tylko wraca, ale jeszcze wraca ze złotem, srebrem, wszystko, co jest im potrzebne i z błogosławieństwem, właśnie po to i ze wskazaniem, żeby odbudować świątynię Boga żywego, Boga Izraela. Po pierwsze, nie rób sobie urlopu, nawet na chwilę. Nie odpoczniesz w ten sposób, to nic nie da. Nie tędy droga. Z czego, dlaczego jesteś gotów zrezygnować z Pana Boga, chociaż na chwilę? Dla relacji? Dla pieniędzy? Dla zaszczytów? Nie rób sobie urlopu i miej nadzieję. A jeśli dzisiaj jesteś tutaj i Chrystus nie jest twoim Zbawicielem, to patrząc na tą historię i przykładając Daniela jako figurę Chrystusa, muszę cię ostrzec. Lwy były podwójnie głodne, bo to nie Daniel zginął, nie Boży wybraniec w tej jaskini. Ostatecznie zginęli ci ludzie, którzy nastawali na niego. Ostatecznie zginęli ci ludzie, którzy pomimo tego świadectwa stwierdzili, że nie zegną kolana przed Bogiem Izraela. Ostatecznie rozszarpani razem ze swoimi rodzinami, potępieni zostali ci, którzy odmówili Bogu Izraela absolutu, prawdy, szacunku. To trudna przestroga, ale ona też wynika z tego słowa. I jeżeli mamy w jakiś sposób być tymi, którzy biorą przykład z Daniela, muszę to powiedzieć. Więc dzisiaj także dla ciebie, patrząc na historię Daniela, niezależnie od tego, w którym miejscu jesteś, jak jest źle, jak wydaje ci się źle, jak do dużej jamy zostałeś wrzucony, jak bardzo ktoś na ciebie nastaje, Bóg jest tym, który może cię uratować. To w Bogu szukaj ratunku, to w Nim szukaj nadziei. Niezależnie od tego, czy podążasz za Nim, czy Go w ogóle nie znasz. A On z pewnością odpowie. Kto wie, być może odpowie w taki sposób, że jeżeli będziesz wciąż się Go trzymał, twoja stałość, twoja pokora będzie świadectwem dla wszystkich wokół, zobaczysz, jak świat się zmienia. Słuchajcie, pójdźmy do wyborów, ale ja nie wierzę, że wybory zmienią Polskę, ten kraj, twoje miasto. Nie te wybory, ale twoje wybory. Tak jak wybory Daniela zmieniły imperia, tak nasze wybory dzisiaj, codzienne, wobec tego, komu służymy, jaką nadzieją żyjemy, w jakim królestwie naprawdę żyjemy, te mogą wpłynąć. I chciałbym to oglądać. Chciałbym wiedzieć, że społeczność chrześcijańska Zachód miała w tym swój, chociaż mały, malusieńki, a może większy udział.